Dowódca 36. Samodzielnej Brygady Piechoty Morskiej broniącej Mariupola, Sergiej Wołyna, za pośrednictwem mediów społecznościowych zaapelował do światowych liderów o ewakuację obrońców Mariupola wraz z cywilami i rannymi. Powiedział, że to prawdopodobnie jego ostatni apel, gdyż zostały im ostatnie dni, a może i godziny. Powiedział, że obecnie bronią się już tylko na terenie zakładów Azovstal, a przewaga atakujących jest 10-1. Kilka dni wcześniej napisał list do papieża Franciszka, w którym apelował o przedstawienie prawdy światu na temat rosyjskiej agresji i o pomoc w uratowaniu Mariupola. Czy papież odpowie na list bohaterskich obrońców? Czy Zachód pomoże w ewakuacji Mariupola? Dziś porozmawiamy także o sprzecznych informacjach w sprawie przekazania myśliwców Ukrainie. Amerykanie twierdzą, że przekazali, Ukraińcy twierdzą, że nie otrzymali. Jaka jest prawda? Czy temat polskich migów 29 znowu wróci? A dziś także o decyzji administracji prezydenta Bidena, która ma spowodować spadek cen gazu do poziomu sprzed wojny. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Tymoteusz Chojecki, zapraszam.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Ze mną w studiu pastor Paweł Chojecki. Witam.
Witam Ciebie i Państwa. No, pierwszy program na żywo po świętach. Bardzo się cieszę, że znowu jesteśmy razem właśnie w tej formule. Choć myślę, że to, co widzieliście podczas świąt, szczególnie reportaż z Chełma, z pierwszego, mam nadzieję, pierwszego będą kolejne, Kościoła Baptystów w Chełmie i potem nasz film prawie że fabularny, no ale to jeszcze był film akcji dokumentalny o uratowaniu sierot właśnie z Mariupola, że te dwa filmy szczególnie, a oprócz tego przecież jeszcze wiele innych bardzo na czasie materiałów mogliśmy Wam pokazać. Także mam nadzieję, że tak bardzo się za nami na żywo nie stęskniliście, no bo było co oglądać w telewizji Idź Pod Prąd.
Wracamy do programów na żywo. Przypominam o subskrypcji naszego kanału, podawania dalej tego programu, promocji, komentarzach. Prosimy Was też o pytania. Przypominamy też o wsparciu telewizji Idź Pod Prąd, która utrzymuje się dzięki Waszemu wsparciu. Na dzisiaj mamy 525 osób, które wsparły w kwietniu telewizję Idź Pod Prąd. Zostało jeszcze kilka ładnych dni, także prosimy o wsparcie, promocję naszej telewizji. Przypominam także o możliwości przekazania 1% podatku dochodowego na współpracującą z naszą telewizją fundację Twój Ruch. Co dzisiaj w programie? Widzieliście w intro nasze tematy. Dzisiaj prawdopodobnie, jeśli nam dobrze pójdzie, wszystko się uda, połączymy się także z ukraińskim kierowcą, który wozi zaopatrzenie na linię frontu, także to w dzisiejszym programie. Zaczynamy od Mariupola. Tam mamy takie dramatyczne doniesienia już od dosyć dawna. Miasto już jest ponad miesiąc, prawie półtora miesiąca w oblężeniu, zamknięte. Od dawna mówi się, że niedługo upadnie. Teraz już Ukraińcy bronią się już tylko w tych zakładach Azovstal. Tam są cały czas bombardowani, niszczeni. Tam kilkaset osób mówi się, że jest pod gruzami. Dzisiaj mieliśmy ten dramatyczny apel do dowódcy tej brygady piechoty morskiej o ewakuację. Jak myślisz, czy jak się ta sytuacja w Mariupolu zakończy? Wcześniej, gdzieś na początku 5 chyba kwietnia, Turcy proponowali ewakuację przez morze części obywateli, no ale tam było mówione, że Putin musiałby się zgodzić. Ta sprawa chyba na razie się nie udała. Są jakieś tam co jakiś czas korytarze humanitarne, część cywili została uratowana. Tam się mówiło, że chyba zostało 100 tysięcy cywili jeszcze w Mariupolu. No teraz już miasto jest jak pod kontrolą Rosjan. Czy obrońcy przegrają, upadną, czy zostaną gdzieś tam pojmani do niewoli, zabici przez Rosjan? Jak myślisz, jak to się zakończy?
Jeśli chodzi o dialog z Putinem i jego armią orków, no to myślę, że najbardziej trafny, zresztą sławny na cały świat, jest dialog obrońcy Wyspy Węży nawet już znaczek specjalny został z tej okazji zrobiony, Putin, Idi, tam i tak dalej. I właśnie obrońcy Odessy porozmawiali z takim flagowym okrętem floty czarnomorskiej Moskwa i ten okręt już, że tak powiem, zapoznał się z wodorostami na dnie. Nie wiem, czy tam jeszcze są wodorosty na tej głębokości, no ale to już niech pionierzy sprawdzają, bo przypominam, że jednocześnie film animowany, bajka dla dzieci, gdzie właśnie pionierzy tam zwykle gdzieś w tych okolicach czarnomorskich, no to tam były takie nawet jakieś miasteczko dla pionierów i tak dalej. No i taki był film, bajka, że to oto pionierzy eksplorują dno Morza Czarnego i natrafiają tam na okręt, na wrak okrętu. I wiecie, co na tym wraku? No to taki niby, że z hitlerowskiej III Rzeszy, a tam Z. Normalnie, to kilkadziesiąt lat temu ten film był zrobiony. Tam te dzieci odkrywają Z, takie wielkie. No i wiecie, ten film już jest zakazany, teraz gorączkowo wycofywany i tak dalej. Także ja nie wierzę w żaden dialog z Putinem, za wyjątkiem tego krótkiego zdania tych obrońców Wyspy Węży. I potem ewentualnie można dosłać pozdrowienie od Neptuna. To właśnie tymi rakietami został zatopiony ten rosyjski okręt flagowy. Teraz już wiemy, że to ruski bardach i korupcja już go, że tak powiem, dokończyły. Oczywiście bardzo dobra akcja żołnierzy ukraińskich, bo ten okręt szedł właśnie, żeby taki los, jak ma Mariupol, zaraz przejdziemy do tego, dlaczego jest to tak ważne miasto, spotkał Odessę, bo tam miał właśnie wyjść desant w okolicach Odessy i Odessa miała być znowu odcięta, znowu okrążona i miało być to samo. Ale no, Ruscy podeszli za blisko do wybrzeża ukraińskiego, a ze względu na to, że pieniądze zostały ukradzione, no to ani system przeciwrakietowy czy przeciwlotniczy ogólnie nie działał. I to jest wina kapitana. Tu już wiemy o historii z korupcją, że były jakieś tam firmy, które mogły robić remont tego systemu, a kapitan sam podpisał wyrok śmierci na siebie i dopisał tam
swoją firmę.
Znaczy swoją, ale kolegi. No, tak jak to tam w krajach socjalistyczno-komunistycznych, w Polsce niestety też to znamy, przy różnych ustawianych przetargach dopisał firmę kolegi, która nie miała żadnych doświadczeń. Ta firma zrobiła tylko strzelanie testowe, a resztę już nie było odnawiane, pieniądze zostały rozkradzione. Eli Barbour, nasz korespondent z Tel Awiwu, też na swoim kanale informuje, że podobnie grodzie nie wytrzymały, czyli te, można powiedzieć, takie ściany blokujące rozprzestrzenianie się szkód w wyniku dziury w burcie, nie, woda się wlewa. Jeśli są grodzie, no to tylko się zaleje część okrętu i dalej nie. Ale też i grodzie były nieszczelne, także wszystko pierdyknęło, okręt poszedł na dno. Ruski karabl, idi i tak dalej. Także takie to w sprawie negocjacji z Putinem i jego orkami, nie? To nie są ludzie, którzy są w stanie dochować jakichkolwiek umów, nie? Rosja, jak komuniści, jak podpisują umowy, to tylko po to, żeby okłamać tych, którzy te umowy z nimi podpisują. Przykład korytarzy humanitarnych, bo tu też jest właśnie ta sprawa, co robiły ruskie orki. W momencie, kiedy cywile wchodzili w korytarze humanitarne, czyli wyszli z tych trudno dostępnych miejsc, wyszli ze skronów, kobiety z dziećmi, starcy, chorzy, no to ci wtedy ogień moździerzowy odłamkowym ładuj i rozwalali, można powiedzieć, rozrywali dzieci, kobiety i starców. To jest rosyjska akcja humanitarna, także tu oczywiście żadnej wiary w jakiekolwiek tam dobrowolne czy humanitarne uczucia czy postawy komunistów rosyjskich czy ogólnie Rosjan nie ma. Nie? Teraz dlaczego Mariupol jest tak ważny? Dlaczego stał się symbolem wręcz? Dlaczego no, tam Ukraińcy nie oddali tego miasta? No przecież no, tam no, jedno miasto to tam jeszcze wojny nie wygra, nie?
On blokuje tą drogę, tak?
Ale właśnie, to jest z jednej strony symbol, coś takiego jak nasze Westerplatte, nie? To też przecież przez tydzień dla obrońców Polski w 1939 roku to była wielka zachęta. Codziennie było Westerplatte, gdzie było przecież tu iluś tam obrońców tylko w Morzu Niemców, było Westerplatte broni się nadal, nie? To było ogromne podniesienie morale. Także to, co robią zarówno cywile, bo tam przecież na równi z żołnierzami cierpią cywile, kobiety, słyszałem, że tam rodzące nawet są, malutkie dzieci i tak dalej. No i około chyba 3 czy 4 tysięcy jeszcze żołnierzy z tych dwóch zgrupowań. To, co robią, to jest ogromny symbol bohaterstwa, które przejdzie do historii. To będzie ich to jest ich Termopile. Nie? I to trzeba pamiętać. Oni mówią, zostało nam już kilka godzin życia, ale nie poddamy się, ale będziemy walczyć do końca. Czyli to jest ogromny symbol. Oczywiście jest też to znaczenie militarno-gospodarcze, o którym mówisz, że jest to, można powiedzieć, taki zwornik spinający Krym z jednej strony z Rosją, z Donbasem, z Rostowem, czyli z tą już Rosją właściwą. I Rosjanie zdobyli taki mniej więcej 100-kilometrowy pas wokół Morza Azowskiego, żeby połączyć Krym z resztą Rosji, a w centrum tego pasa jest dzielny, nie poddający się Mariupol i jego obrońcy. Czyli to jest, można powiedzieć, taka hańba Rosji i pokazanie jej nieskuteczności, nawet pomimo bestialstwa zrzucania tam, zdaje się, już 3-tonowych bomb burzących schrony, czyli ta bomba przebija sufit jakiś, nie, czy tam betonowy, czy ziemny płaszcz i dopiero następuje detonacja.
Całe te zakłady podobno są właśnie wypełnione. Tam jest labirynt przeróżnych właśnie podziemi. No, też mówi się, że obrona Mariupola angażuje duże siły rosyjskie, bo tam koło podobno 10 tych batalionowych grup bojowych, czyli to tak gdzieś pi razy 2-3-4 brygady rosyjskie atakują Mariupol.
Kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy rosyjskich.
No pewnie tam ze 20, może kilkanaście, ale te siły pójdą gdzieś dalej, tak, jeżeli ten Mariupol padnie. Jakie są przewidywania? No, na razie wygląda na to, że, no, że padnie, tak? Bo nawet Ukraińcy widać, że mają, no, mają inne priorytety, ważniejsze, tak oni oceniają, no bo nie widać jakiejś zdecydowanej akcji rosyjskiej armii, która miałaby na celu gdzieś tam przełamanie okrążenia Mariupola. Widać,
czy
że
ukraińskiej armii.
Tak, ukraińskiej. Że dla nich ocenili, że ważniejszy jest ten Donbas
i że to jest
cenniejsze. No.
Nie jest tak kwestia ceny, tylko możliwości. Myślę, że determinacja Ukraińców, żeby pomóc Mariupolowi, jest wielka. Przypominam o tej akcji 4 śmigłowców ukraińskich, gdzie no, piloci i obsługa tych helikopterów zaryzykowali życiem i rzeczywiście 2 zostały strącone.
Podobno może nawet 1 tylko.
Może tylko 1, no także to wielka bohaterska akcja, 100 kilometrów nad terytorium wroga i to nie w jedną stronę, bo w jedną stronę to można zaskoczenia zadziałać, a oni wlecieli na 100
kilometrów,
przywieźli amunicję, zaopatrzenie, leki i zabrali rannych z Mariupola tymi 4 helikopterami. Także Ukraińcy, ich armia, myślą, w jaki sposób odblokować miasto, ale no tak oceniam, nie jestem tutaj, ani nie mamy bezpośrednich informacji, ani nie jestem specjalistą. Zdaje się, że to jest poza ich zasięgiem operacyjnym, to znaczy tak wielka ofensywa, kiedy muszą bronić się, tak jak powiedziałeś, z próby oskrzydlenia, wzięcia w kleszcze tych jednostek, które są w okolicach Ługańska i Doniecka, które bronią nacierających z tamtej strony też Rosjan i tych zdrajców ukraińskich, bo też troszeczkę jest po stronie Rosji ukraińskich zdrajców. Zresztą niektórzy sami mieli problem, bo na wschodniej Ukrainie ta tożsamość narodowa nie była do końca określona, także część, no to może
teraz
się nawet nie czuła Rosjanami.
No, widać,
teraz
że
będzie, ale pozwól, że dokończę. A Rosjanie teraz szczególnie z północy, tam z okolic Chersonia i tak dalej, próbują tam na ten
Charkowa. Stamtąd jest uderzenie.
To jest to miasto, takie klucz.
Znaczy ono już jest zdobyte.
Które właśnie i tam na ten Krematorsk, co właśnie zabito cywilów na dworcu kolejowym, żeby złamać moral. morale armii ukraińskiej, społeczeństwa ukraińskiego, także już walą, tak jak hitlerowcy, wiecie, w perony zatłoczone ludźmi, kilkadziesiąt ofiar spośród cywilów, także to te orki cały czas robią. No i wtedy, gdyby ten atak z północy i tu właśnie też z południa...
Podobno też z południa poszedł atak właśnie.
No właśnie o tym mówię.
Tam w kierunku Zaporoża, żeby zamknąć
żeby
te kleszcze.
Wtedy tutaj by się zamknęły takie wielkie kleszcze, które by odcięły wschodnią Ukrainę, czyli tych, którzy tam już od 2014 roku
bronią. No i też myślę, że tu kwestia
Ukrainy.
Jest tam, bardzo duży przemysł ukraiński jest tam właśnie w tych okolicach zlokalizowany, także no, wydaje się, że Ukraińcy wybrali jednak taką sytuację, że po wojnie, gdyby Rosja zajęła te rejony, no to Ukraina by miała bardzo ograniczony przemysł. Wybrali obronę tego przemysłu przyszłości pewnie Ukrainę, no bo tak samo ta ofensywa na Cherson, która gdzieś tam dwa tygodnie temu wydawała się bardzo szybka. No z tego Chersonia, gdyby się udało im opanować, mogliby też przecież przeciąć ten korytarz do Mariupola. Też na razie stanęła. Widać, że ta obrona Donbasu to jest teraz taki główny punkt. No i wydaje się, że ten Mariupol będzie poświęcony. Myślisz, że,
nie,
że
nie,
nic nie będzie
ja absolutnie nie,
z tych korytarzy, nie wiem, ewakuacji?
Nie zgadzam się z takim mówieniem, że tu Ukraina poświęci Mariupol, no bo nie ma takich możliwości, bo w momencie nawet jakiejś takiej no, skupienia tych sił na próbie odbicia Mariupola, to brak zatrzymania tych kleszczy zamknąłby te siły atakujące
tak,
na Mariupol,
wycofać, tak?
No, zamknąłby je w kleszczach i zniszczył, także to
no,
by była
mówię, mogliby atakować może z tego Chersonia. No, widać, że no, są dla nich no, ważniejsze problemy, tak? No,
ciekawą,
tak
nie, myślę, że tego tak nie można tego w ogóle tak ujmować, że mają ważniejsze, bo to jest mówię, to jest symbol. Gdyby była jakakolwiek szansa pomocy Mariupolowi, to jestem pewien, że prezydent Zełenski by ją wykorzystał. No, coraz dochodzą nas takie informacje, że wynegocjowano korytarz humanitarny, ale o tych korytarzach
ale
humanitarnych
zobacz,
to
nawet,
już powiedziałem.
Nawet obrońcy domagali się od ukraińskiego wojska zdecydowanego działania, no bo nie było takiej ofensywy w kierunku Mariupola żadnej znaczącej. No, to myślę, że brzmi rzeczywiście no, niefajnie, tak, że coś wybrali, no ale niestety no,
ja
oni
bym
muszą
powiedział,
rozważać.
Że nie mogli.
No, nie mogli, bo wybrali coś ważniejszego, ja bym tak powiedział, ale jaki będzie twoim zdaniem los Mariupola?
No tu właśnie ciekawy jest głos strony amerykańskiej. Nie? Dzisiaj przeczytałem, że tam Amerykanie mówią, że wcale klęska Mariupola nie jest przesądzona. Nie, nie wiem, co to znaczy, nie? Ale taki głos z najwyższych szczeblów administracji amerykańskiej no, świat usłyszał. Nie? No i teraz, jeśli to by było takie tylko mówienie ku zachęcie, no to byłoby troszeczkę tak, można powiedzieć, lekko kompromitujące administrację amerykańską, dlatego jestem przekonany, że tu jakieś duże rzeczy się dzieją, jakieś większe sprawy, o których tu zasygnalizowałeś wątrę, że sprawa samolotów na przykład, nie? No bo...
Tak, rzecznik Pentagonu powiedział, że Ukraińcy przekazali, to jest pan John Kirby, powiedział, że niedawno Ukraina otrzymała dodatkowe samoloty i części do samolotów. Powiedział, że w tej chwili mają do dyspozycji więcej myśliwców niż dwa tygodnie temu. Stany pomogły w przeładunku niektórych dodatkowych części zamiennych, ale nie przetransportowały całych samolotów, tak powiedział. No, tymczasem dowództwo sił powietrznych Ukrainy powiedziała, że Ukraina nie otrzymała nowych samolotów od swoich partnerów, ale przyznała, że dostała części zamienne. No i rzeczywiście mają teraz więcej tych samolotów, więcej może pełnić służbę. Także jest jakiś taki dwugłos,
jakieś,
do końca nie wiadomo,
tak
polski
powiem,
rzecznik rządu też nie chciał,
dymna.
Polskiego, pan Miller też nie chciał tego komentować, powiedział, że oni, że pomagają, że Ukraińcy bardzo dziękują Polakom i mówią, że Polska pomaga bardzo mocno, także to mówi samo przez się, także na razie, no jakaś jest, tak nabrali po tej, wtedy tej dużej
jest na rzeczy.
Aferze z tymi migami, duży, teraz widać, że
coś jest na rzeczy,
na
bo cały świat, mówię o ludziach wolnych, domagał się zamknięcia nieba, czyli nad Ukrainą, czyli żeby orki Putina, ich piloci nie mogli latać, no i ich rakiety nie mogły bezkarnie ostrzeliwać Ukraińców, nie? I tu, no tam niestety do tego jeszcze nie doszło i myślę, że tu tam liczenie, że NATO, że coś tam zrobi, to jest raczej wątpliwe, jeśli pytasz mnie o...
Ukraińcy teraz już nawet, nie wiem, przecież apelują do ludzi prywatnych na Zachodzie bogatych, żeby oni im kupili samoloty, bo transport ten prywatny uzbrojenia nie jest objęty sankcjami. Też na razie
dlatego,
na ten temat
dlatego
nic
właśnie,
nie
jeśli już bym gdzieś widział szansę, to na pewno te dostawy uzbrojenia. I rzeczywiście Ukraińcy już głównie o to apelują. Nie? Tu mówię, a Mariupol to jest oddzielna sprawa, zaraz jeszcze do tego przejdziemy, do tego apelu do papieża, czy ogólnie do przywódców światowych.
A słyszałeś coś, że papież coś potępił Rosję albo Putina?
Nie, on... Wiesz, zawsze jest takie...
Jest już chyba 56. dzień wojny dzisiaj?
Jest, to no jakoś tak. Jest taki, szósty. Zawsze jak katolicy tłumaczą papieża, to mówią, że on nie wiedział. Nie? Pamiętacie, jak chodziło Jana Pawła II i skandale pedofilskie takie, że głowa mała, nie? Na przykład z Degolado, to taki zakonnik, który założył tak zwany Legion Chrystusa, bo to z Chrystusem nie ma żadnego nic wspólnego, to był Legion Zboczeńców, można powiedzieć, katolickich, bo tam nie tylko sam ten Degolado, ale jeszcze kilkuset innych jego pomagierów w ten przemysł pedofilski było zaangażowanych i tam kardynał Dziwisz i Jan Paweł II, oni nie widzieli niczego złego, żeby się tam przytulać z tym Degolado, brać od niego duże pieniądze. No i później jakoś trzeba ten skandal katolikom wytłumaczyć, nie? No to się mówi, że papież nie wiedział. Nie? No nie wiedział, no to jak nie wiedział, to niewinny przecież, nie? No już tam, że to on tam powinien wiedzieć o takich sprawach, no to już tam nikt nie dogaduje. No i teraz jest problem z Francją, nie?
Też Franca, chyba nie wie jeszcze o wojnie.
No Franca też mówią, że nie wiedział, że nie wie o wojnie i teraz zdaje
się... Ale Duda był przecież wyjaśniać mu już tak z miesiąca.
Duda, a wcześniej, czy już nie pamiętam jak tam korelacja, ale że arcybiskup Gądecki też pojechał, powiedział, że Rosja zaatakowała Ukrainę, no bo papież nie wie.
Bo tam internet nie doszedł.
Bo papież nie wie. No oczywiście prezydent Duda cmoknął go w rękę i mówi, że mu też powiedział, ale no papież nic nie mówi, czyli może Duda nie powiedział do końca. A dzisiaj was zapraszam na 18, ale jaja będą. Taki właśnie trochę świąteczny jeszcze off-topic, ale niektórzy z was może się zaskoczą, znaczy będą zaskoczeni o tak, że prezydent Duda usłyszał Ewangelię o darmowym zbawieniu w Chrystusie, tylko w Chrystusie, przez osobistą wiarę, osobistą decyzję, usłyszał w cztery oczy, czy między oczy i tak dalej.
Może
dzisiaj
on pojechał nawracać Franciszka?
Noż może, ale no cmoknął go najpierw w rękę, no toż tak mało biblijnie, jakbyście zobaczyli, to ani apostoł Piotr na to nie pozwalał, żeby go ktoś tam po rękach, o i teraz, patrzcie, i teraz, i jest, i nurkowanie takie, submarine i
no, a później go zapytali, czy papież coś wspomniał o Putinie, to tak tylko te policzki tak wydał i tak...
No robił,
głównie
robił,
ja mówiłem.
Powiedzmy. Robił to, w czym jest dobrym aktorem, czyli robił głupią minę. No ale, no,
ale wracając dobra. Do pytania, czy papież coś powie w końcu o Rosji?
No, i jeszcze myślisz? Właśnie teraz kończę. I teraz kończę. Tak jak Jan Paweł II nie wiedział o pedofilii, bo mu Dziwisz nie powiedział, czy jakoś tak, nie? A Dziwisz mówi, że on też nie wiedział.
A wiesz, że Giertych mówi, że papież to on nie musi mówić, tylko on symbole takie robi.
Aha.
I on już tymi symbolami tak popatrzył tego Putina.
Nie, hokus pokus. To są takie...
Że to trzeba patrzeć
abrakadabra, hokus pokus. No i tam...
No takie gesty,
i
że
to się,
ta drogą krzyżową to się, tak niosła Ukrainka no, i Rosjanka.
I Rosjanka, to już ja się wypowiedziałem o tym. Zresztą wielu też publicystów, czy
no wielu pisało na przykład, to, że to by wyglądało tak, jakby, nie wiem, w listopadzie 1939 roku
kazali,
rodzina polska tam. I jakaś niemiecka niosła ten krzyż tam w tej drodze krzyżowej.
No, albo tam no, na przykład może żona SS-mana na przykład jakiegoś, nie? No tam różne można by, różne kombinacje można by do papieża podkładać, ale zmierzam, jaka jest teraz linia Watykanu. No jak wytłumaczyć, że papież nie zna słowa Rosja, ani Putin.
Może nie ma po watykańsku.
On ma
po
amnezję.
Też nie ma wielu słów.
On ma amnezję. Przecież to jest starszy człowiek.
A no tak.
To jest starszy człowiek. I jemu się wzięło i zapomniało.
Czyli on za każdym razem chce powiedzieć?
Ale mu się zapomina.
No. Ale patrz, jak o LGBT tam mówił o takich różnych rzeczach, to wtedy pamiętał już.
No już widzisz. Bo tak, przyjechał Gondecki i mówi mu, Rosja! Rosja! Tak to do głowy. No i papież pamięta tam, powiedzmy, jakbyś go za 30 sekund zapytał, no to by on by powiedział Rosja, nie? A tak jak minie tam, powiedzmy, z pół godziny albo godzinę, nie? I on na tej audiencji, czy na jakiejś konferencji prasowej, i on tak... No wojna, wojna i pokój, Napoleon. O, i to już i tak sobie, wiesz, tam gdzieś z młodości przypomina, nie?
No ale na przykład, żeby...
Nie pamiętam.
O tym, żeby tam...
to jest
ale
właśnie...
Ale to parolem chyba, tak? Żeby nie wspierać Ukrainy, że to błąd, no to... to nie, ostatnio nawet mówiłeś, pomyśl dziś, że broń na Ukrainie to też jest źle. To o tym pamiętam.
Jakby Ukraińcy nie mieli broni, to orki Putina by ich rozerwały na strzępy szybciej. To jest dzisiaj głęboka myśl strategiczno-teologiczna Watykanu. Bez broni to się wojna szybciej skończy. No bo ten, który zaatakuje, zabije, zgwałci, ukradnie, wyśle paczkę do Rosji z pralką automatyczną i będzie pokój. Watykański, katolicki, powszechny pokój. Problem tylko, że diabeł będzie wtedy rządził, towarzyszu papieżu.
Czyli mówisz, że to kwestia pamięci. No ja sobie wpisałem tu jakiś lek na pamięć, to widzę jakaś lecytyna, rzęszeń, może coś takiego powinni...
No może i Duda albo i Gondecki jakiś zapasik rzęszenia tam zawieźli. Oczywiście wiecie, że sobie jaja robimy, bo tu no, sytuacja jest tragifarsą. Będziemy jeszcze o tym więcej mówić, bo towarzysz papież nie tylko na kierunku kremlowskim, putinowskim amnezji dostał, ale na kierunku chińskim również mu się nie poprawiło. Także widać, że katolicy mają poważny problem, bo ich papież nic nie kuma, nic nie pamięta. No, jak chcecie sobie tak tłumaczyć tego diabolicznego wysłannika, bo on na pewno nie jest żadnym tam następcą świętego Piotra, to jest głos diabła w twoim domu. Jeśli słuchasz katolickiego papieża, to słuchasz diabła i jego wszystkich zaklęć powodujących dezorientację ludzi zachodnich. Czyli jest to, można powiedzieć językiem wojskowym, piąta kolumna na naszych tyłach, żeby rozmiękczać morale ludzi na Zachodzie, którzy się bronią przed orkami Putina.
Myślisz, że Polacy jakoś zobaczą fałsz katolicyzmu, fałsz papieża, że to jakiś będzie miało efekt? No bo teraz no ten fałsz jest oczywisty, no teraz różne takie autorytety, powiedzmy, się nagle wypowiadają, że tutaj papieża trzeba bronić. Mówię, ten Giertych przecież, który wcześniej tak nie bardzo tam się wypowiadał o takich sprawach. No wiemy, że on jest mocno katolicki, ale teraz nagle, to już nie tak nagle, z tydzień temu tego papieża broni. Wcześniej tam Terlikowski podpowiadał, jak trzeba
notować wizerunek
papieża.
No, papież nie posłuchał Terlikowskiego.
56 dni wojny, brak potępienia jasnego.
Myślę, że
Rosji.
Polacy wiedzą, że ich kościół, ich organizacja religijna, bo kościołem tego lepiej nie nazywać, bo to, wiecie, w jakiś sposób kompromituje biblijne chrześcijaństwo, kompromituje Jezusa, to, że tu się nazywa to coś chrześcijaństwem. To nie jest żadne chrześcijaństwo. To jest organizacja religijna antychrześcijańska, zwalczająca chrześcijaństwo już od długich 500 lat, a w rzeczywistości trochę więcej, bo myślę, że gdzieś około może 900-1000 lat instytucja rzymska, czyli ten tak zwany kościół rzymskokatolicki, niszczy prawdę, organizuje także wyprawy krzyżowe przeciwko tym, którzy czytają Biblię, nie? To już mamy w średniowieczu takie przeciwko Waldensom, Katarom wyprawy krzyżowe, żeby wybić tych, którzy samodzielnie czytają Biblię. Potem reformacja, wcześniej inkwizycja i tak dalej, to wszystko mam nadzieję, że przynajmniej w jakimś tam drobnym skrócie znacie. Czyli to jest antychrześcijańska organizacja, która, żeby zwiększyć swoją skuteczność w dechrystianizacji świata, nazywa się Kościołem Jezusa Chrystusa. Myślę, że Polacy może tego tak precyzyjnie jak ja nie wiedzą, czy wstydzą się, znaczy boją się nawet pomyśleć, że tak jest, ale wiedzą, że to jest zaprzaństwo, że to jest skorumpowana instytucja, że tam chodzi głównie o pieniądze i władzę. To Polacy wiedzą. Tylko jest podstawowy problem Polaków. I my ten problem chcemy rozwiązać. Brak konkurencji. Polacy, nie mając innych kościołów, po prostu mając jakąś tam potrzebę religijną, każdy człowiek ma, nawet komuniści wierzą, że Lenin żyje wiecznie, zobaczcie, mają religijną potrzebę życia wiecznego, nie? Każdy człowiek ma przez Boga wbudowaną potrzebę Boga, można tak powiedzieć, no to w jakiś sposób ona się wyraża. I w Polsce wyraża się w ramach cerkwi rzymskiej, nie? Tego fałszywego kościoła. A naszym zadaniem jest teraz pokazać prawdziwy kościół Jezusa Chrystusa. O tym mówiliśmy wielokrotnie, pokazywałem wam też właśnie kościół baptystów w hełmie, jak pierwszy stanął do pomocy. Teraz nie wiem, czy już możemy zaprosić biblijnego chrześcijanina.
Na razie się łączymy, cały czas trwają te próby, także jeżeli się uda, to, to damy zaraz państwu.
To też zobaczycie chrześcijanina, który praktycznie dociera na pierwszą linię frontu.
Porozmawiajmy troszkę o tej pomocy Zachodu. Możemy pokazać też wykresy, no bo wiele się mówi, że Zachód powinien robić więcej. Możemy zobaczyć, to jest ciekawy wykres, dzisiaj go zobaczyłem, przeliczenie pomocy na PKB. Zobaczcie.
Jaki państwo, procent?
Tak, jaki procent PKB państwa przekazują w pomocy Ukrainie. Pierwsza jest Estonia, to jest 0,8%. Na drugim miejscu jest Polska, 0,2%. No Niemcy, to widzicie gdzieś tam.
Na szarym końcu.
Szarym końcu.
To ktoś powiedział na Twitterze, zobaczcie jak wygląda przywództwo niemiecko-francuskie w Europie. Ten wykres pokazuje, jak odwrócony świat wartości mamy. To Niemcy i Francja są zakałą, można powiedzieć, Zachodu.
No, ktoś powie, że to procentowo. Możemy zobaczyć też w kwotach bezwzględnych kolejny ten wykres. Zobaczcie, tutaj też Niemcy dopiero na czwartym miejscu. Myślę, że ten wykres, bo tutaj Polska jest na drugim miejscu, głównie pomoc finansowa. Podejrzewam, że nie są uwzględnione wszystkie czynniki, no bo Polska teraz w ostatnim czasie przekazuje też mocną pomoc militarną, ale to nie jest oficjalne, czyli pewnie to nie jest tutaj uwzględnione. No ale Polska w obu tych wykresach, w obu tych statystykach, tak, w wartości bezwzględnej czy procentowej na PKB jest na drugim miejscu bardzo mocno.
Jak no jest jeszcze trzeci. Trzeci wykres, czyli ilość osób, które szczególnie sierot, szczególnie dzieci, starców, kobiet, które przyjęły państwa Zachodu. I tu jest Polska na pierwszym miejscu, daleko, daleko nic. Zdaje się, Rumunia jest tam na drugim miejscu, nie? Oczywiście państwa bałtyckie robią też co mogą, no ale ze względu na stosunkowo niewielką tu wielkość, no to tam ta pomoc już w liczbach bezwzględnych jest dużo mniejsza, ale serce wielkie Litwy, Łotwy i Estonii, tutaj też Czechy, bardzo dobrą robotę, to nawet Węgry, czyli widać, że tam no zwykli ludzie tam pomagają Ukraińcom pomimo.
Chociaż dzisiaj była informacja, ten Shiar to chyba tak? Ten
no bardzo brzydko powiedział.
Tam już, że Węgry nie będą pomagać Ukrainie, żeby nie narazić swoich obywateli nadgranicznych, też tych mieszkających na Ukrainie, na rosyjską odpowiedź, czyli że Polska taka jest nieodpowiedzialna, tak w domyśle,
tak,
że to, tutaj
no
tak
to
pomaga.
Tak, nie tylko tak w domyśle, tam było to wprost powiedziane.
Mam
ale
informację,
zobaczcie.
Będziemy się łączyć 13:50, czyli
aha,
jeszcze chwilę.
10 minut, ale Szjarto powiedział tu, że Rosja jest niebezpieczna, nie? Czyli zobaczcie, Rosja jest agresorem, bo może cywilów węgierskich zabić. Nie? To sam przyznał, ale powiedział też, że ten atak na Lwów to jest przez Polskę, no bo Polska tam
tak
dostarcza...
Nieodpowiedzialnie dostarcza pomoc.
Nieodpowiedzialnie dostarcza pomoc, no i że tak tu właśnie w domyśle, że no tak Polska sobie grabi, żeby tu Putin nas uderzył. Także bardzo brzydka wypowiedź, już jak gdyby usprawiedliwiająca mordercę Putina. Także wstyd dla tej ekipy Orbana, to już powtarzamy od wielu lat, że ona się zruszczyła, schińszczyła najpierw, a teraz już i zruszczyła. Także no bardzo, bardzo brzydka rzecz. I niestety też Węgrzy za ciepłą wodę sprzedali swój honor, to już dla całego narodu.
No mówimy o tej, że to tylko tam ekipa Orbana, no ale jakiejś tam wielkiej pomocy, nie wiem, takich zwykłych Węgrów, nie wiem, jakiejś manifestacji, takich rzeczy też tam nie widać, czyli gdzieś tam ten naród jakoś
to akceptuje. No nie, to oczywiście, ale mówiłeś o tych wykresach, że tu właśnie Polska, kraje nadbałtyckie, Czechy, Rumunia, Mołdawia, też nie zapominajmy, to jest bardzo biedne państwo, frontowe praktycznie dzisiaj, a też znaczną pomoc Ukrainie daje. Można powiedzieć, że tu się rodzi nowy sojusz i nowe przywództwo świata zachodniego. To jest bardzo ważne zjawisko społeczne, społeczno-polityczne. Rodzi się nowe przywództwo świata zachodniego. Spleśniałe Niemcy, zgniła Francja, one są już passé. Praktycznie nie mają żadnego znaczenia, jeśli chodzi o moralne i takie, powiedzmy, duchowe czy wizjonerskie przywództwo Europy. To, co trzeba, to robią Polacy, Czesi, Łotysze, Estończycy, Litwini, oczywiście Stany Zjednoczone cały czas Anglicy. Wspierają ten sojusz, Wielka Brytania, jeden z największych sojuszników, ale mówię tu o tej Unii Europejskiej, nie? Co się dzieje w Unii Europejskiej, no i tych państwach zewnętrznych, które wspomagają. Także rodzi się nowa, można powiedzieć, nowa szpica. Nowa cywilizacyjna szpica Unii Europejskiej. Dlatego tak ważne jest, by kiedy już nastąpi pokój, kiedy Putin zostanie pokonany, żebyśmy to zapamiętali. Żeby wtedy, bo Niemcy już teraz próbują tak mówić, że to oni najwięcej pomagają i tak dalej. Dobrze, że Ukraińcy tam pamiętają i no, nawet Kliczko niedawno
to powiedział. Odsyłamy do tego programu, kiedy Ukraińcy odmówili wizycie prezydenta Niemiec. Polecam ten program też więcej. Mówiliście w tym właśnie o tym, jak się rodzi nowy lider tak w Europie.
Wiecie, Niemcy często przegrywają wojnę, ale wygrywają pokój. I żeby teraz tak nie było, że Niemcy wyhodowały Putina, karmią dzisiaj Putina, przez cały czas transporty idą do Putina z wszystkim, co trzeba, tam mówię, płacą mu za ropę i tak dalej, to jeden z polityków ukraińskich znowu ten argument pokazał. Ukraina dostała miliard pomocy, Rosja 30-40 miliardów w tym samym czasie. Od państw Zachodu, od Niemiec głównie, można tak powiedzieć. Nie? Żeby nie było tak, że imperium Putina w jakiś tam sposób zostanie albo no, wybite mu zęby, albo rozpadnie się, czego mu szczerze życzę i o co się modlę, bo to jest zagrożenie dla wszystkich ludzi dobrej woli na całym świecie. Nie? A wtedy Niemcy powiedzą, no widzicie jak sprawnie zadziałała Unia Europejska. To Unia Europejska pomogła. Pomóc pokonać Putina. No to teraz, drogie państwa członkowskie, no to oddajcie suwerenność i zbudujmy jeszcze mocniejszą Unię Europejską. Może nawet armię europejską se zbudujmy i będzie wtedy ład, pokój i bezpieczeństwo. To jest szkopski plan. I bardzo trzeba pamiętać, bardzo trzeba być czujnym, żeby ten plan nie został zrealizowany. Niemcy się skompromitowały. Elita Unii Europejskiej, właśnie przeżarta przez spleśniałe Niemcy, została, można powiedzieć, całkowicie zaprzedana złu i wspierała i wspiera Putina. Jeśli Europa ma przetrwać, to na czele Europy znowu muszą Jagiellonowie stanąć.
Tu, jeśli mówimy o tej pomocy, no to warto wspomnieć, Ukraińcy teraz proszą o ten ciężki sprzęt już od dawna i tu warto powiedzieć, że no na początku Czesi, tam Polacy też, Słowacja też przekazywała sprzęt ciężki, czołgi, BWP, artylerię, tam systemy przeciwlotnicze. I warto,
Czesi będą reperować te
systemy. Tak, a to za chwilę właśnie. Ukraińskie. Warto wspomnieć, że to się wydarzyło, myślę, gdzieś 2 tygodnie temu, tak, o tym było głośno, czyli zdążyły te państwa pomóc przed tą bitwą o Donbas, ten sprzęt dotarł pewnie do Ukraińców, mógł uzupełnić ich siły, czy stworzyć nowe jednostki. To jest sprzęt, który Ukraińcy używają, czyli też nie muszą się szkolić, no bo teraz i Stany, tam Kanada, Australia chyba też, Wielka Brytania, oczywiście no, mówią, że przekażemy artylerię, przekażemy...
A Niemcy już mówią, że tak rzeczy. Wszystko przekazali, mają puste magazyny.
No, to może być prawda, ale kwestia tego przeszkolenia, tak, zanim to trafi na front, zanim Ukraińcy
Ruskiemu i Niemcowi nigdy nie można wierzyć.
Z tego korzystać. No Polska od Niemiec dostała te czołgi też. Oni się wyprzedawali, także oni akurat tam mądrze wtedy nie działali. Ale zanim ten sprzęt zachodni, Ukraińcy nauczą się z niego korzystać, minie trochę czasu, tak? No a tutaj nasze państwa no, zdążyły, miejmy nadzieję, pomóc w odpowiednim czasie przed tą bitwą, którą wczoraj wszyscy ogłosili, że się zaczyna, tak? Że Rosjanie zaatakowali. Tak jak powiedziałeś, Czesi teraz mówią, że będą naprawiać sprzęt wojskowy. Polska powiedziała, że będzie już leczy ukraińskich kilkudziesięciu żołnierzy rannych. Premier Morawiecki powiedział, że możemy przyjąć nawet 10 tysięcy. Myślisz, że czy ta pomoc, która teraz jest, powiedzmy, no pewnie ona tam wzrasta cały czas, będzie, powiedzmy, wyobraźmy sobie, że będzie tak standardowo wzrastać liniowo, to się mówi, czy to wystarczy Ukrainie do powstrzymania rosyjskiej agresji, czy jednak to ich teraz to uderzenie, czy Mariupol tak czy siak padnie, Ukraińcy przegrają w tym Donbasie, jakie są twoje przewidywania?
Na pewno politycy ukraińscy chcieliby więcej, Polacy chcieliby więcej, świadomi ludzie, wolni na całym świecie chcieliby więcej, nie? Ale wydaje się, że jeśli chodzi o morale i siłę ukraińskiej armii, zresztą za chwilę spytamy o to naszego gościa, ona jest nadal wysoka, że morale armii jest wysokie, a wygrywa morale. Oczywiście sprzęt jest bardzo ważny, no gołymi rękami no nie da się walczyć, nie? Ale jeśli by pokazać, co jest ważniejsze, czy uzbrojenie, sprzęt, czy morale, no to morale jest zawsze pierwsze, nie? Bo sprzęt można nawet na wrogu zdobyć, nie? Jak ma dobry, no to tam sobie jakoś z nim poradzą. Także Ukraina nie ma dużych sił inwazyjnych, nie? Czyli nie ma sił do ataku, bo do tej pory szła lekka broń. Czyli ręczne wyrzutnie, przeciw tam latającym i przeciwpancerne, nie? Czyli dwa rodzaje, no, zrobili sobie te przeciwokrętowe, no i właśnie Moskwa idzie, paszładnie, won, powiedzmy.
Przeciwpancerne też mają swoje.
Przeciwpancerne też mają, polskie mają, no z całego świata teraz na przykład dotarły systemy bliskiego zasięgu obrony przeciwlotniczej z Norwegii, to tak właśnie fajnie pokazali, że tu dobra wiadomość z rana, zresztą jak oglądaliście ten nasz no, niezwykle wzruszający, mam nadzieję, że wszyscy nasi widzowie to już widzieli. Kto nie, to niech to naprawdę szybko nadrobi. Film o akcji uratowania dzieci z Mariupola. Tam jest taka fajna wstawka, tak, gdzie żołnierze walczący z Putinem mówią, że tu mamy to, no wszystko, żeby tam piękny dzień był, czy coś takiego.
Nawet ochotnik.
To tak, mówi. Tak, no, właśnie mówię, no mówię, żołnierze walczący z Putinem, no bo to niekoniecznie u granicy, ale mamy wszystko, co jest potrzebne na piękny dzień, nie? To dzisiaj podobna informacja, że dotarły te systemy przeciwlotnicze tam do 5000, zdaje się, metrów zasięgu, czyli krótkiego zasięgu na już pole walki do Ukrainy, także z tego się cieszymy. Myślę, że Ukraina to przetrzyma, choć kluczowa jest teraz druga linia. Nie samo wojsko, bo mówię, wojsko do obrony jest przygotowane, do ataku nie, bo do ataku potrzebne są właśnie czołgi. Potrzebna jest artyleria ciężka i to w dużej, dużej. Potrzebne jest wsparcie lotnicze, nie? To, czyli tak samo jak w czasie II wojny światowej, zobaczcie, te Bartosiaki i te ich brednie, to niewiele tu dają. Zresztą zobaczcie, że towarzysz Korwin zaczął to samo gadać, a co towarzysz Bartosiak,
że on tutaj,
że tu on zawsze mówił, że tylko drony, po co czołgi i tak dalej.
Tak już od pięciu lat mówiłem, że trzeba pójść drony i lasery.
Dziękujemy. Idi tam w period, towarzyszu, szmaciarzu, także to już wiemy.
Zdaje się było po tej informacji, jak
Moskwa poszło na dno chyba.
Albo tak, albo jak ogłosili, że tam będą ten program Miecznik, czyli budowy i zakupu tych trzech fregat rakietowych polskich.
W każdym razie Ukraina jest bardzo dobrze nasycona, wojska ukraińskie bardzo dobrze nasycone są sprzętem do obrony, czyli ręcznym sprzętem do tych lotnych brygad, można tak powiedzieć, małych grup parapartyzanckich, nie? Czyli takich o niewielkich rozmiarach, a bardzo bolesnych, jeśli chodzi o szarpanie tych orków armii inwazyjnej Mordoru. Nie? Tak, ale teraz, żeby tę masę Mordoru z kolei przełamać, no to tak jak powiedziałem, trzeba czołgów, trzeba artylerii i trzeba lotnictwa, nie? Tak. I tego Ukraina ma mało, za mało, nie? Oczywiście cały czas daje łupnia ruskim, bo tu znowu straty poszły w górę. Już się mówi, że Rosja dysponuje 160 grupami batalionowymi, czyli takim nowym rodzajem, bo wtedy były dywizje. Tak? Cała Rosja. Zdolnych do walki.
6 podobno jest na Ukrainie.
No to właśnie, nie, na Ukrainie jest 110, mówi się, między 110 a 100.
Wydaje mi się, że tam był, że wcześniej wcześniej było tyle,
że łącznie,
a teraz jest 76, ale właśnie już na tym rejonie Donbasu
tak,
i tam.
Tak, ale no, to, to są różne statystyki, ale najbardziej ogólnie. Kiedyś był ten system dywizyjny, później ten brygadowy, a teraz jeszcze zmniejszono na te wzmocnione, samodzielne bataliony. Oczywiście są brygady i dywizje nadal, ale Rosja głównie walczy tymi systemami batalionowymi, czyli około 1000 żołnierzy i wszystkie rodzaje wojsk tam są, no, że tak powiem, dają wsparcie takiemu silnemu batalionowi. Takich grup ma 160 cała Rosja. Na Ukrainie zostało użytych tam gdzieś około 130 i ponad 70, to jest inna statystyka niż ta, o której mówisz, ponad 70 doznało bardzo poważnego uszczerbku. Pamiętacie, jak Matt Shea, pastor Matt Shea, ten bohater z akcji ratowania sierot z Mariupola, on mówił wtedy, to był chyba drugi tydzień wojny, czy skończył się drugi, był trzeci, już nie pamiętam. To na kazaniu też mówiliśmy, że wtedy około 30-40 tych brygad zostało praktycznie wyeliminowanych z walki, nie? Że już nie straciły zdolności operacyjne, tych batalionowych grup. Nie? Teraz mówi się, że około 70 nie ma już tej zdolności. Nie? Czyli zobaczcie, 70-80 to brytyjskie siły tam, znaczy brytyjski wywiad tam.
To można sobie podzielić na 3 mniej więcej i wtedy to się wychodzi wynik w brygadach, nie? Czyli to bardzo.
Ale
no to
pokazuje,
dużo.
Że połowa całych sił rosyjskich została, można powiedzieć, wyeliminowana z walki. Czyli Putin jest najsłabszy w historii. I teraz myślę, że pytasz, co będzie dalej. Myślę, że siły zachodnie niestety, czyli NATO, Stany Zjednoczone, inne tam państwa w tej koalicji myślą sobie, że wygrają tę wojnę z fotela. Nie? Bez zaangażowania, że będą tylko dawać Ukraińcom odpowiedni sprzęt, a ukraińskie wojsko samo dokończy robotę
w Afganistanie
i zniszczy Putina.
Pomagali.
To może tak być. Ta strategia, ona może się okazać sukcesem, tylko że to nie jest sukces moralny. Rozumiecie? Że za ten sukces Zachodu zapłacą ukraińskie dzieci. I to się nie godzi. To jest niemoralne z punktu widzenia Zachodu. Z punktu widzenia chrześcijaństwa. Nie? A Zachód to chrześcijaństwo. Putin jest najsłabszy w historii. Rosja jest najsłabsza w historii. Ogromna cena krwi cywilów. Nie tylko żołnierzy, ale cywilów, dzieci, kobiet gwałconych została zapłacona, żeby tak osłabić Rosję. I teraz wystarczyłoby popchnąć ten ruski wychodek. I on by się zawalił. Ale Zachód, my damy tylko broń, niech Ukraińcy dalej sami walczą. To jest smutne. Niestety, no tak często wygląda polityka tu. Dzisiaj już pastor, wcześniej polityk, Matthew Shea powiedział, kiedy chrześcijanie wycofują się z polityki, kiedy nie ma ich w odpowiednim nasyceniu w polityce, to wtedy zaczynają się właśnie takie mordercze wojny. Bo z polityki wychodzi moralność. Wraz z chrześcijanami, którzy wyszli z polityki, wychodzi chrześcijańska moralność z polityki. Jest cynizm, jest tylko siła, są interesy i pieniądze, a nie ma żadnych wartości. A gdybyście otworzyli sobie list do Tymoteusza, no to zobaczycie, że chrześcijanie mają się angażować w politykę po to, żeby prawdziwy pokój był na świecie. Żeby rzeczywiście tyrani byli unicestwieni, a ludzie mogli wychodzić na ulicę z poczuciu bezpieczeństwa i radości. Że nikt ich nie napadnie, że ich państwo nie będzie okradać wysokimi podatkami, że będą mieć prawo do obrony. Na takich wartościach zostały zbudowane Stany Zjednoczone i rozkwitły jako najpotężniejsze państwo w świecie. Dzisiaj niestety odchodzą od tych wartości, no i się źle dzieje także w Stanach. Ale fundamenty były takie. I kiedy trzymano się fundamentów, wtedy była rzeczywiście wielka, wielka, wielka prosperita taka, że świeciła na cały świat. I ludzie z całego świata oceany pokonywali, żeby tylko dostać się do chrześcijańskiego świata, do Stanów Zjednoczonych.
Jeśli chodzi o kwestie właśnie wartości, polecam dzisiejsze Pomyśl Dziś pastora Chojeckiego. Wszyscy teraz się dziwią, czy opisują to bestialstwo rosyjskiej armii. Dlaczego tak się dzieje? O tym więcej w Pomyśl Dziś. Teraz pokażemy Państwu sondę, którą przeprowadziliśmy wśród mieszkańców Lublina, właśnie skąd to bestialstwo w rosyjskiej armii. Zapraszamy na ten materiał.
Jak sądzisz, skąd się bierze niegodziwe i bestialskie zachowanie u Rosjan?
To raczej oni wykonują rozkazy.
Z wychowania na pewno. No, tak od młodego ich uczyli cały czas. Oni tak byli wychowywani, to jest im wpajane. My mamy inne wartości, więc inaczej całkiem uważamy.
Wszystko zależy od wychowania. Źle wychowane pokolenie, to później bandyci.
To są uwarunkowania bardzo historyczne, kulturowe tak naprawdę. W dużej mierze ta dusza rosyjska została zmieniona też przez system sowiecki na pewno, wytworzenie homo sowieticus, ale tak naprawdę cała cywilizacja, można powiedzieć, rosyjska, no, nie bardzo nigdy liczyła się do końca z tą jednostką. Bardziej stawiano nacisk na masy, a człowiek się nie liczył.
Społeczeństwo wychowane w bolszewizmie od czasów rewolucji październikowej i karmione tą samą ideologią cały czas będzie tak się zachowywało i będzie akceptowało jako coś normalnego. A jednocześnie jest to jakby wychowanie w przekonaniu, że jesteśmy wyjątkowi jako naród rosyjski i możemy jako potęga robić co chcemy.
Nie ma nadzoru, nie ma kontroli i to tak się wszystko się panoszy, to takie trochę nieludzkie.
Nie potrafią się zbuntować, nie mają takiej woli wolności, żeby wyrwać się z takich murów.
Czy wojna wpłynęła jakoś na pana relacje z Bogiem?
Proszę pani, ja nie chodzę do kościoła, jestem człowiekiem nowoczesnym.
Chyba nie.
Nie, wydaje mi się, że nie.
Jakoś konkretnie nie. U mnie osobiście może tak to nie, może bezpośrednio nas to nie dotyczy, dlatego...
W tej chwili nie. Ja się Bozi nie naprzykrzam. Żyjemy sobie na takich koleżeńskich układach.
Jestem wierzącą, ale nie praktykującą, więc prawie nic się nie zmieniło.
Pozostała dobra bez zmian.
Relacja z Bogiem to jest... raczej moja osobista sprawa i to, co się dzieje na świecie, nie powinno mieć wpływu na to.
Tak, no to takie wydarzenia zawsze mają, że to widać chyba dotyczy do każdego, nawet tych, którzy deklarują się jako niewierzący, czy mniej wierzący, że to potęguje od razu te jakby odnawianie kontaktu z Bogiem.
Jakby nie odczułem w tej chwili jeszcze tego, ale być może, tak, są pewne zawsze pytania związane z tym, dlaczego coś się dzieje, dlaczego tyle cierpienia. Dlaczego to się stało, co się stało w Buczy na przykład, tak? W Irpieniu, w innych miejscach, w Mariupolu. No, każdy chyba sobie zadaje to i trudno na te pytania do końca odpowiedzieć. Chyba teraz jest dobry czas, żeby to przemyśleć.
Jak ty sobie odpowiadasz na to pytanie? Skąd w Rosji, w ruskich takie bestialstwo? No bo tam ktoś mówi komunizm, ale my dobrze wiemy, Polacy, że wcześniej przecież, zanim się pojawił komunizm, to też tak było jeszcze za cara. Teraz przecież ci Rosjanie w ostatnich latach też, to nie można tak powiedzieć, że tam tylko w tej Rosji siedzą i dziczeją. Przecież się wożą po całym świecie. Turyści rosyjscy są wszędzie praktycznie, czyli zobaczyli ten Zachód. No a nic się nie zmieniło.
Warto by sobie zadać pytanie, skąd jest to bestialstwo w ludziach, nie? No i teraz tu są różne odpowiedzi. Część mówi, że to jest brak wiedzy, nie? Tak filozofowie antyczni twierdzili, że no, jeśli by ludzie wiedzieli, żeby im tak powiedzieć, nie, co jest dobre, a co złe, no to wszyscy będą robić dobrze. No, że to jest głupota, no to tam myślę, że każdy rodzic wie, możecie dziecku mówić różne rzeczy, a niekoniecznie zawsze będzie dobrze wybierać. Trzeba mówić, to jest ważne, ale to nie daje zmiany. Inny przykład to przykład taki film Apokalipto, tak? To się tam dobrze pamiętam. Tu Mel Gibson chciał właśnie pokazać, jak wyglądał świat, można powiedzieć, przed chrześcijaństwem, albo jakie było zderzenie świata chrześcijańskiego ze światem bez chrześcijaństwa, nie? Tam ofiary z ludzi, kanibalizm można było znaleźć, no wszelkie największe różne okrucieństwa i tak dalej. To nie jest tylko tam ten Apokalipto, ale to można znaleźć na całym świecie. Inaczej mówiąc, tam, gdzie docierała Biblia, gdzie docierali chrześcijańscy misjonarze, tam zmieniał się świat moralny. Tam zmieniały się zachowania nie indywidualne, ale zachowania społeczne. Bo pytasz mnie, skąd orki w Rosji? Do Rosji chrześcijaństwo nie dotarło. To trzeba sobie jasno powiedzieć. To jest dziki azjatycki kraj. On nie należy, on tam pod względem pewnych pozorów należy do Europy, ale w rzeczywistości jest to azjatycki, dziki, pogański kraj. cerkiew, ta, mówiliśmy o cerkwi rzymskiej, która udaje Kościół Jezusa Chrystusa, to cerkiew ta moskiewska praktycznie nawet nie udaje. Nie? No tym, może na tym polega wyższość cerkwi moskiewskiej nad cerkwią rzymską, że tamta nie udaje, że służy Putinowi. Nie? Tu wszyscy wiedzą, że Francja służy Putinowi, ale on tutaj oficjalnie no to jest tam zwierzchnikiem wszystkich katolików, niezależny, tam w miejsce Chrystusa i różne takie katolickie zaklęcia i dyrdy mały. W Rosji sprawa jest jasna. Tam zawsze cerkiew w tym bizantyjskim systemie podlegała władcy politycznemu. Dzisiaj Cyryl to jest zwykły oficer KGB, wykonuje rozkazy i wszyscy to wiedzą, nie? Tam jest jasna sprawa, on błogosławi tych oprawców, tych gwałcicieli, kobiety rosyjskie mówią gwałćcie, tam tylko se zakładajcie kondony, ale gwałćcie dalej, no to już to jest Rosja, nie? Tu nikogo nie powinno nic dziwić, to z chrześcijaństwem nie ma nic wspólnego. To jest tylko, można powiedzieć, taka etykieta cerkiew, nie? Że w sensie kościół, nie? Że to chrześcijaństwo, cerkiew moskiewska nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem, dlatego Rosja jest pogańskim krajem, gdzie Biblia jest praktycznie nieznana, gdzie kościoły chrześcijańskie są praktycznie nieznane i dlatego to jest tak samo jak te ludy, do których dotarli gdzieś w Ameryce Środkowej misjonarze, albo gdzieś tam, które dzisiaj jeszcze gdzieś w dżunglach Hiram Jaya, czy gdzieś tam są jeszcze jacyś kanibale i tak dalej, no to Rosja jest moralnie na dokładnie tym samym poziomie rozwoju duchowego, tylko tamci mają dłubane łódki i narzędzia z drewna, a ci mają ukradzione na Zachodzie najnowsze technologie i tym to się tylko różni.
No miejmy nadzieję, że Zachód przejrzy na oczy bo i zostanie mu to na długo po tym, co się dzieje. Porozmawiajmy troszkę jeszcze o prezydencie Bidenie, bo mieliśmy informację, że w poniedziałek poinformowano, że w 8 stanach na w USA federalne władze będą sprzedawać prawa do odwiertów. Bo to jest też ciekawe, że to nie Rosja, ale USA. Tu na Business Insider można przeczytać, że jest największym producentem gazu na świecie. Wydobycia przekracza tam nawet o połowę to, co wytwarza Rosja. Potencjał wzrostu jest duży, no ale był blokowany, no bo pamiętamy, prezydent Biden tam zapowiadał, że tam ten klimat i tak dalej, zielona energia.
A wiemy, kto utrzymuje zielonych. Czerwoni!
I były blokowane te prawa do wydobycia. Teraz ma to zostać właśnie w przynajmniej 8 stanach będzie znowu handel do tych praw do wydobycia. To wydobycie ma być większe. Ceny mają gazu spaść. Tutaj też może to dotrzeć do Polski przez ten nowy ten terminał. Jak myślisz, czy to jest jakieś, nie wiem, otrzeźwienie tego Zielonego Towarzystwa w Stanach Zjednoczonych?
Jakby to powiedzieć, nawet najgłupszy lewak, kiedy zabraknie pieniędzy, no to staje się mądry. Nie? To tak i się niekiedy bierze do roboty. No różne takie rzeczy się na świecie dzieją. Nie? Nawet zielony niekiedy też jak się skończy ciepła woda, no to też zaczyna palić węglem i tak dalej. Nie? Tak bym to tłumaczył. Oczywiście chciałbym, żeby odciąć Rosję w sposób zdecydowany. Rosję i Chiny, nie? No bo to jest jedna banda. Nie? Tu nie ma co różnicować, bo co? Świat zachodni zrobił sankcje, a wiecie, że Putin sprzedaje więcej ropy niż przed wojną. Wiecie gdzie? Do Chin i do Indii. No i tyle. No i tyle nasze sankcje. Można sobie wsadzić wiecie gdzie, nie? Także chciałbym,
ale
żeby tak było.
Ale zachodni nie potrafi nałożyć porządnych sankcji na Rosję, to ty liczysz, że nałoży na Rosję i Chiny.
Ale czekaj. Świat zachodni niestety nie jest wielce heroiczny dzisiaj, nie? No, ale jest cyniczny i praktycznie jeszcze różne rzeczy umie zrobić. Bo Rosję można wykończyć na dwa sposoby. Pierwszy sposób, no to taki prosty, odciąć od tam systemu SWIFT, odciąć od tych pieniędzy za ropę i tak dalej, nie? Ale można zrobić drugą rzecz. Można doprowadzić do tego, że ceny ropy i gazu spadną poniżej pewnego minimum, nie? Jest tam, zdaje się, cena $30 za baryłkę, przy której Rosja pada, nie? mówię tak orientacyjnie, nie? Tam do ileś ma opłacalność, nie? Tam powiedzmy teraz, no tam jak około setki było, no to już prosperita, tam gdzieś chyba około 70 zaczyna się ten próg, że już jest nieopłacalny, a przy 30 to już jest kaput, nie?
No ale do tego są konieczne państwa zatoki
arabskie, no właśnie, no właśnie. Albo masowe wydobycie w Stanach Zjednoczonych, co właśnie Biden robi.
Gazu, mówimy też jeszcze
tak, o ropie. Ale no wiesz, jak rozpocznie gaz, no to i tam ropa i cały przemysł petrochemiczny ruszy ze zdwojoną siłą. Także nie jest to droga, którą bym ja wybrał, ale cieszę się, że ceny gazu i ropy spadają. Bo to jest wbijanie, można powiedzieć, gwoździa do trumny komunizmu, bo on żyje właśnie z wysokich cen surowców.
Czekamy cały czas na naszego gościa. Możemy na koniec porozmawiać trochę może o polskiej polityce. Jak ty byś podsumował to, co się dzieje w polskiej polityce? Czy nasi liderzy zdają ten egzamin z wojny, czy należałoby ich wymienić, nie wiem, no pewnie na opozycję, no bo takie są realne jakieś tam możliwości zmian, no bo jakichś innych polityków w Polsce nie widać. Jak ty się na to zapatrujesz?
Polska polityka to jest makro i średnio, nie mikro, bo to polityka francuska, tam mikron podobno już znowu góruje, no ale dobrze. Taki dowcip, to chyba Giertyk nawet napisał na Twitterze, że teraz pchają się przywódcy wszystkich państw, prezydenci, żeby Morawiecki poparł ich kontrkandydatów, nie? Bo Morawiecki poparł Le Pen, no i ona teraz już ma tam dołuje w sondażach. Myślę, że to nie jest poparcie oczywiście Morawieckiego, tylko wykryto, że jak to taka brunatna socjalistka, no kradła tam ten Olaf już się nią zajął, ukradła jakieś pieniądze z Unii Europejskiej i coś tam takiego. No ale dobra, to zostawmy. Polska polityka, jeśli chodzi o te działania prezydenta Dudy, czy premiera Morawieckiego, czy Jarosława Kaczyńskiego, to tu wszystko jest w miarę okej. Okay. Oczywiście zawalili sprawę Smoleńska, to mówiliśmy, że w tak kuriozalny sposób przedstawienie tego raportu, nie nadanie mu odpowiedniej oprawy międzynarodowej, to jest, ja nie wiem, czy sabotaż, czy jeszcze coś gorszego, ale to już wiele programów na ten tematśmy poświęcili, to tego nie będę omawiał. Jeśli chodzi o kierunek ukraiński, to tu jest wszystko, tu statystyki, które pokazaliśmy też, jeśli chodzi o pomoc finansową. Polska bardzo dużej pomocy finansowej udziela Ukrainie. Także tu wszystko jest bardzo dobrze. Jeśli te migi dają, no to już w ogóle na 5 by było. Ale do tego dochodzi polityka na szczeblu średnim. No i tu jest już gorzej. I tu jest gorzej. Przykład, żeby nie być gołosłownym, oto pewien rosyjski działacz opozycyjny schronił się na Ukrainę przed tam kacapami. Nie?
To one to tym pisał przed paroma dniami.
Przed paroma dniami ja na Twitterze też dawałem. Nie? On jest muzułmaninem, ale no antyputinowskim i tak dalej, i tak dalej. No schronił się na Ukrainę, kiedy orki przyszły na Ukrainę, schronił się do Polski. I wiecie, co zrobiła tam chyba ABW, już nie pamiętam, możecie sprawdzić w tym artykule. Wiecie, co zrobiły polskie służby? Tego przeciwnika Putina, opozycjonistę, który uciekł do Polski, chroniąc się przed kacapem, wydali w ręce kacapa.
Bo jakiś tam był list Interpolu, zanim Ruscy se tam wystawili i tak dalej.
Rosji wydali opozycjonistę przeciwko Putinowi. To zrobiły polskie służby. Czyli inaczej, zdrajców mamy na niższych poziomach. Nie? I mamy ich potąd. Dlatego oczyszczenie państwa z ruskiej agentury. Przecież ile polityków, ile troli, ile różnych pseudoblogerów, towarzyszy, ruskich onuc. Ile tego jest? I nikt praktycznie za dupę tego towarzystwa nie bierze. Także tu wielki minus. Jeśli chodzi o deklarację, jeśli chodzi o tę makro współpracę, 5. No 4 plus, niech będzie. Nie? Ale jeśli chodzi o to, co się dzieje w środku w państwie polskim, to dwuja pała z wykrzyknikiem.
Pokażmy teraz Państwu zwiastun dla tych, którzy jeszcze nie widzieli naszego filmu dokumentalnego o akcji ratowania sierot z Mariupola. Ten film był emitowany w poniedziałek, jest dostępny na naszym YouTubie, ale pokażmy Państwu, tym, którzy jeszcze nie widzieli tego filmu, zwiastun na zachętę.
Alo, меня слышите? Русские здесь, они все умерли. Я ужасно боюсь, я не хочу умирать. Я не знаю, что делать. Ну, я и тебе приезжай.
We were actually on the phone the other day with one of our prospective adoptee daughters. And it was right when the invasion happened, so we heard the machine gun fire begin in the background. The Russians have now leveled that town and they actually targeted the orphanage. So they were moved a little bit closer to the center of Ukraine, but the Russian army started approaching that area as well. So now they're being evacuated to the west of Ukraine.
When we've heard that there's a war in Ukraine, it was really shocking and unbelievable because I saw the city where I was born is getting bombed and exploded. So it's just kind of a surreal moment that's going on, and you just first you don't understand, you're shocked what's going on, and then the realization that there's a family, that there's our kids are here. We got a phone call actually, that's director of an orphanage. She asked, will you take all 60? In the middle of the night she called us, and then we said yes without even hesitation. We said yes.
A teraz jest z nami Dima, to jest chrześcijański ukraiński kierowca, który dostarcza pomoc humanitarną, wozi ją na Ukrainę, nawet na linię frontu. Dima, welcome, you are evangelical Christian, you deliver humanitarian help to Ukraine, welcome in our television.
Hi, for everyone, I'm glad to be here with you. And I'm really thankful for your attention and your love for everyone in Ukraine.
Dima, dziękuję za naszą pomoc, za to, że może tutaj być, za to, co Polska robi dla Ukrainy. Dima, please tell us about general situation in Ukraine in your, from your perspective.
Mm-hmm. We have a terrible situation. I'll be honest with you, because we have a war, and we have a really extremely high level of war. So it's really dangerous situation for everyone. Right now, we didn't. I didn't feel peaceful. Peaceful land, peaceful city, peaceful apartment in Ukraine, because rockets fly over all Ukraine, and of course when I come to hot points, Kyiv, Chernihiv, or Lysychansk, it's really scary situation.
Okay, please break. Zapytałem Dimę, jak z jego perspektywy wygląda ogólna sytuacja na Ukrainie. Powiedział, że jest straszna, że wojna jest naprawdę na bardzo wysokim zaawansowaniu. Tak może to przetłumaczę. Brak powiedział, że nie ma teraz już na Ukrainie ani miast, ani nawet powiedział mieszkań, które są spokojne. Powiedział, że wszędzie latają rakiety, że jeżeli zbliżymy się do tych takich, tak powiedział, gorących miejsc, czyli Kijów, na przykład Czernichów, no to wtedy tam już jest skerdź i przerażająca sytuacja. What can you say us about the situation on the front line? We heard yesterday that the Battle of Donbas began. Also, the situation in Kherson, Ukrainian forces will regain this city, Kherson?
Uh-huh. It's a hard question because the issue not like not looks like not я можу сказати українською?
Можеш спробувати. You can try.
Ситуація неоднозначна. Не можна сказати так, що ми є, що ми виграємо, або що ми б'ємо лише їх. Б'ють і нас також. Б'ють доволі сильно. Я якби не можу нічого говорити конкретно, але нас теж багато жертв. Нас теж багато жертв. І той, хто має таке уявлення, що лише ми б'ємо, то мені здається, це таке рожеве уявлення.
Окей, please take a break. Dima, z tego co ja zrozumiałem, powiedział, że sytuacja jest niejednoznaczna, nie może powiedzieć konkretnie kto wygrywa, mówi, że i oni ponoszą straty i Rosjanie, tak?
Tak, więc... że jest dużo ofiar też po stronie ukraińskiej.
Please continue.
Please continue, maybe something about this Battle of Donbas, you can tell us.
What can I add more?
What is the morale of Ukrainian soldiers?
Ukrainian soldiers really strong, and Ukrainian soldiers, it's not like a guy who all life be in the military, because many people go to the war through day job, from bank or missionary or driver or teacher or IT programmer. Mm-hmm. So people go to the war not from professional perspective, and but we have a brave soul. We understood if we not will go to the front, death come to our home.
Mm-hmm. Please,
I know many soldiers who stay strong. Of course, believe really afraid, really scared, because everybody's scared. But they have a more brave. Over scared to go and stay for a peaceful life in all Ukraine.
Please take a break. Powiedział, że Dima zapytał, pastor zapytał, jakie jest morale ukraińskiej armii. Dima powiedział, że bardzo silne. Powiedział, że większość ukraińskich teraz żołnierzy to nie są ludzie, którzy są całe życie w wojsku, nie profesjonalnie są w wojsku, tylko poszli na front z innych branży, z banków, z misji, kierowcy, to są też programiści. Tak, nie są to profesjonalni, ale są bardzo dzielni. Powiedział, że są świadomi, że jeżeli teraz nie będą dzielni, to śmierć przyjdzie do nich. Powiedział, że oczywiście boją się, są przerażeni, ale umieją to przezwyciężyć i liczą, że będą mogli żyć w pokoju na Ukrainie. Dima, what can you tell us about
civilians.
About civilians, how their situation look?
Okay, I just want to add one short story. My friend, the best friend, he is a Christian guy, and when In November, he says me, Dima, I looks like situation stay more worse. So what he was do? He go to the shop, buy clothes, military clothes for himself, prepare, says safety place to own family, and in the first day of war, he go to the war. He was ready to go to the war. Right now he have a fourth surgery after він отримав поранення, і зараз він має четверту операцію. Uh-huh. Але він стійкий і далі, і готовий битися далі.
Dima opowiedział, powiedział, że can you tell us again what is his profession?
This missionary. He is missionary.
Okay. Powiedział historyczny. Okay. Dima. Okej, okay. Dima powiedział, że jeszcze chce opowiedzieć historię swojego przyjaciela, misjonarza, chrześcijanina. Powiedział Dimie, że w listopadzie, że sytuacja idzie na coraz ku gorszemu. Powiedział wtedy i poszedł do sklepu wojskowego, kupił mundur, kupił rzeczy, też chyba z tego zrozumiałem, przygotował miejsca, 50 miejsc dla swoich rodziny, tak, żeby się ewakuować.
Bezpieczne miejsce dla rodziny.
Tak, no i poszedł na wojnę i teraz
pierwszego dnia od razu był gotowy, że już był przygotowany wcześniej, tylko kiedy wybuchła wojna, od razu się stawił na front.
I z tego, co zrozumiałem, już miał 4 operacje, tak, że jest ranny.
Przeszedł 4 operacje, ale dalej chce wrócić do walki. Mm-hmm.
Dima, you want to add something before next question?
No.
Okay, so last question, what can you tell us, of course, if you don't want to tell something, please don't do it, but what can you tell us about what you are doing in Ukraine, what how it's look like?
Right now, our civilian people stay more united. And it's absolute beautiful situation because people just help to each other. We didn't know each other, but we helped for each other. Nobody take care about only our own self, but try to help somebody else.
Mm-hmm. Zapytałem Dimę o coś innego. Dima teraz jeszcze powiedział o cywilach. Powiedział, że naród ukraiński jest teraz bardzo zjednoczony, że sobie bardzo pomaga, że pomagają ludziom, chociaż się jeden drugiemu, chociaż się nie znają, udzielają sobie pomocy. Yes, but what can you tell us about your work, your mission in Ukraine? How your help looks? What, where you going? What you deliver?
Our mission buy 8 buses and we deliver humanitarian aid to hot point and take people pick up people from hot point and help to deliver to west of Ukraine to border or to some churches. Many churches right now open the door and people just slept in the each matter inside and many people believe church is a holy place and it's like safety place. Of course we take care about shelters and we says people you must go to the shelter when we have a alarm system in the city. But many people right now serve to each other through prepare cooking food, help to adult people or people with a disability. All people try to help soldiers or send money or buy something or ask friends from other country to help with some stuff or money. So right now all churches stopped all protests, all programs, and really serve people. And I know many churches have a service every day in the morning at 10 or 11 a.m. So people wake up, they take care, give food, and give some small service. Okay. And it's beautiful when I see these pictures.
Okay, please take a break that I can translate. Zapytałem Dimy, jak wygląda jego pomoc, to co on robi na Ukrainie. Powiedział, że ich misja zaraz na początku wojny kupiła busy, wożą pomoc humanitarną do tych gorących punktów, gorących miejsc na Ukrainie. Stamtąd odbierają ludzi, przewożą ich do bezpiecznych, czy na zachód na Ukrainy, czy na granicę do tych bezpiecznych miejsc. Powiedział, że kościoły też chrześcijańskie otworzyły swoje drzwi. Mówi, że prawie każdy metr tych kościołów jest wykorzystywany, że ludzie mogą przyjść tam, znaleźć schronienie. Powiedział, że ludzie wierzą, czy uważają je za takie święte miejsca, bezpieczne miejsca. Powiedział, że wielu ludzi gotuje, pomaga, że wszyscy chcą też pomóc żołnierzom ukraińskim, czy kupują, czy dostarczają sprzęt, czy pytają swoich znajomych, przyjaciół na Zachodzie o pomoc, żeby kupić jakieś wyposażenie, no i wtedy dostarczyć na Zachód.
No i też ciekawą rzecz Dima powiedział, że kościoły praktycznie ograniczyły czy zaprzestały wszelkiej innej swojej aktywności, a teraz głównie kierują się ku pomocy w obronie Ukrainy, pomocy humanitarnej. Dima, jeszcze pytanie, bo wiem, że no dość dobrze...
Mówię in English.
A, ok. Just to dodać
jedną... We take care about how to invite people to the church. Right now we didn't have this question because people just want to come to church.
Amen. Dima powiedział, że chce jeszcze dodać jedną rzecz, że kiedyś zawsze zastanawiali się, to był problem chrześcijan, jak zaprosić ludzi do kościoła, jak ich przyciągnąć do kościoła. Teraz nie mają tego problemu, bo ludzie sami przychodzą do kościoła. Chcesz jeszcze zadać pytanie?
Yes. I would like to ask you what is the main need of Ukrainian people, because I know that distribution of food is in good organization level, but what next you need in Ukraine now?
Oh, we need peace. We need peace, and we again need peace inside in our soul, in our home, in our country. So we need really prayer. And I saw the situation like David and Goliath, and we are David, and we stay through Goliath. So we need more united, more countries, not only Poland, because everybody in Ukraine feel like Poland are the best friend in the world. But we need united more country who says this is war. We stay again through this war and we need help to this country.
Mm-hmm. Pastor zapytał Dimę, czego Ukraińcy potrzebują teraz najbardziej, bo powiedział, że no, ta pomoc, jeśli chodzi o jedzenie, jest na dobrym poziomie. Dima powiedział, że no, potrzebują po pierwsze pokoju, po drugie też pokoju, no i modlitwy. Też powiedział, że no, są w sytuacji jak Dawid z Goliatem. Powiedział też, że no, Polska pomaga, powiedział, najlepiej, tak, że bardzo dobrze, ale wiele państw na Zachodzie jeszcze tak nie pomaga, że powinny określić, że to jest wojna, to co się dzieje, i pomóc Ukraińcom. But I think, Dima, that pastor were asking what kind of supplies or something need Ukrainian now that for example Poles can gather it and send it to Ukraine.
Okay, thank you very much for your helping with supply. Right now, I give many food and deliver it to Chernihiv regional. And different regions have a different problem. For example, Chernihiv places who right now free to Russian soldiers need just like food, different. Different medical helping people who live in an occupation like Mariupol need just water left these places, and many places, many refugees need psychology helping. Right now we have many soldiers who in the hospital, and they need help with mental question and spiritual question. Usually places who right now without based a lot Russian soldiers need like for example Chernihiv region, this is adults who need just food and diapers for adults, different їжа, яка довго зберігається. Medical staff who work in the hospital need special medical list, and I'm not medical, so I just every time ask what you need. Uh-huh. You give me some list and I try to find this.
Okay. Thank you. Zapytaliśmy Dimę konkretnie o jakie towary teraz najbardziej są potrzebne na Ukrainie. Powiedział, że teraz na przykład wiezie jedzenie, powiedział, że różne regiony potrzebują, mają różne problemy, na przykład Czernichów, gdzie chyba też teraz jedzie, on już teraz ten region jest wolny od ruskich, tam potrzebują głównie jedzenia i pomocy medycznej, w Mariupolu woda, no i przede wszystkim ewakuacji, no i powiedział też, że pomoc psychologiczna, że wielu żołnierzy jest w szpitalach i oni potrzebują medycznej pomocy, ale też duchowej. Dima, do you want to add something at the end of our interview?
Uh-huh. I just want to say thank you very much for you helping. You stay with us. And it's absolutely clear for me and for many, many people in Ukraine. Of course, everybody needs those our sky. And if you do something in this question, maybe you can send some mail or message to your government and ask, please blow the sky over all Ukraine. Do this, please, do this, because it's first question. If we have this question, we will fight more faster with Russia. Of course, soldiers need more guns. People need more help, evacuation, supply, medical supply. But in general, we really thankful to you guys. Thankful to Poland, exactly, and we really appreciate for you and your help. Thank you very much.
Dziękujemy. Dima, zapytałem Dimę, czy chce coś dodać na koniec. Powiedział, że no, przede wszystkim chce podziękować Polsce, tu dziękował dwa razy za Polakom za naszą pomoc. No i też przypomniał o tym, że najbardziej przydałoby się im pomoc, jeśli chodzi o powietrze, o niebo, czyli zamknięcie nieba, wiadomo, jeśli chodzi właśnie o bombardowania rosyjskie, i powiedział, że jeżeli możemy, każdy może na przykład wysłać e-mail, czy na przykład hashtag close the sky, tak, nad over Ukraine, żeby naciskać na polityków, żeby zamknąć niebo nad Ukrainą. Dima, thank you very much for this interview. Please take our respect and pray to all Ukrainian and God bless you and bless you in this fight. Thank you.
And we will wait for your safely trip back to Poland, and we arrange the next stuff for supply. And God be with you.
Thank you very much, guys. Thank you very much, brothers and sisters in Christ.
Mm-hmm. So thank you and goodbye. Safely road.
Yeah, thank you. Goodbye. God bless you.
Amen.
Rozłączyliśmy się, podziękowaliśmy Dimie, przekazaliśmy pozdrowienia, szacunek dla modlitwy Dima podziękował. Oczywiście będziemy, bierzemy już udział właśnie też w tej zbiórce, w pomocy, którą Dima jest częścią. Chcesz coś dodać?
No właśnie, następny transport przygotujemy już my. Wiemy też mniej więcej, tu Dima trochę powiedział, myślę, że jeszcze szczegóły dojdą. Widać, że teraz troszeczkę bardziej specjalistyczny sprzęt będzie potrzebny, także kto z Was może pomóc w tym zakresie, bo to nie zawsze jest łatwo kupić. Mówię o medycynie, o jakichś być może takich urządzeniach szpitalnych do ratowania życia. Jeśli możecie to kupić, czy może macie, chcielibyście przekazać, dawajcie nam znać, będziemy próbowali pytać oczywiście stronę ukraińską, czy akurat to im się przyda i będziemy próbować organizować zaopatrzenie kolejnych transportów, także no cieszę się, że mieliśmy z takiej pierwszej linii ukraińskiej informacje. To troszeczkę, mimo że może to nie są jakieś takie newsy, ale możecie trochę poczuć klimat. Możemy poczuć klimat tego, co się tam dzieje, bo tak jak powiedziałem, dzisiaj oprócz tej pierwszej linii na froncie zdecyduje druga linia, czyli zaopatrzenie i morale cywilów. Nie? Tu oczywiście jest duża obawa i Putin na to liczył przecież, że morale cywilów się rozpadnie, że tu nikt nie będzie chciał bronić Ukrainy. Teraz wchodzimy w drugi etap, bo to już jest drugi miesiąc praktycznie wojny. Czy ludzie wytrzymają te wszystkie stresy, niedogodności? Czy nie rozpoczną się jakieś tam przecież wewnętrzne spory? Wiemy, że przecież klasa polityczna Ukrainy, choć wspaniale zdała egzamin, ta najwyższa klasa, prezydent Zełenski i tak dalej, to przecież to państwo było w momencie tworzenia swoich nowych elit. Także tam też jest wiele korupcji, zdrady. Przecież też na Twitterze możecie obserwować, tam już nawet pokazują te twarze zdrajców. Nie? Tam będzie jeszcze wiele napięć i to ta druga linia zdecyduje teraz o sukcesie operacji obrony przed tą drugą nawałą orków Putina. Stąd tak ważne jest, żebyśmy teraz, bo uczucia, tak jak mówiłem, uczucia przejdą, uczucia się skończyły, ale teraz to właśnie ci ludzie, którzy rozumieją, że to jest walka o Polskę, to nie jest walka o Ukrainę tylko, to jest walka o Polskę, to ci ludzie dzisiaj właśnie mają stanąć w szeregu. To my, to wy mamy dalej określać, dawać pomoc, dawać wsparcie, nie dać się ruskiej agenturze czy zniechęceniu, że tak powiem, w jakiś sposób wycofać. Ja mówiłem, że to będzie długi marsz, że tutaj zostaną tylko najwytrwalsi, bo tam pierwsze te dni, no to fajnie, ale teraz trzeba każdego dnia dalej pomagać Ukrainie, bo oni walczą za nas. I dziękuję Wam za wsparcie. Będziemy je przekazywać właśnie w taki specjalistyczny sposób. Pastor Skrzypkowski z Kościoła Baptystów w Chełmie świetną akcję zrobił, paleta dla Ukrainy i tam głównie pomoc żywnościowa. Pokazywaliśmy w tym filmie z Chełma, możecie zobaczyć, piersi do pomocy. To właśnie chrześcijanie baptyści z Chełma pierwszego dnia. Tam już jest ogromna hala, jak boisko piłkarskie, gdzie duże transporty żywności są organizowane, pakowane na palety, żeby to nie było tylko, że na przykład dostanie gdzieś paletę ryżu, no i co? Także przygotowują już palety mieszane, czyli tam są konserwy, ryż, środki higieniczne, makaron, wiecie, jakieś warzywa konserwowe i tak dalej, żeby olej, cukier, nie, że mąka, że jak ktoś dostanie taką paletę w jakimś środowisku niewielkim, no to od razu mają wszystko, nie? Także tam ochotnicy ciągle pracują. My będziemy oczywiście dalej kibicować, wspierać baptystów z Chełma w tym, bo to najbliżej granicy, oni są 25 kilometrów, ale też mając tę sieć Was, nie? W całej Polsce, a nawet na całym świecie rozsianych naszych widzów, możemy bardziej specjalistyczne, czyli będzie jakaś pomoc, jakieś leki konkretne będą potrzebne, czy jakiś sprzęt chirurgiczny, czy jakiś inny. Będziemy postarali się to też organizować, korzystając właśnie z tej sieci, że nasi słuchacze gdzieś w różnych miejscach i różną skalę wpływu macie. Także mam nadzieję, że będziemy się z Dimą jeszcze często nie tylko łączyć, ale i widzieć, i że te 8 busów, które już kupili, to będzie za mało, żeby naszą, waszą pomoc transportować tam, gdzie jest najbardziej dzisiaj potrzebna.
Także śledźcie nasze programy. Będziemy przekazywać właśnie prośby o to, czego oni teraz potrzebują najbardziej. Przechodzimy do ogłoszeń. Bezpłatne lekcje języka polskiego dla ukraińskich pastorów i chrześcijańskich liderów. To wkrótce ruszamy z nowym projektem.
Się zgłosił pierwszy absolwent seminarium Szkoły Biblijnej w Irpieniu, że chciałby z tych lekcji skorzystać, także już rozpoczynamy dzisiaj pierwszą lekcję.
Tak, one będą online. Piszcie zgłoszenia na kontakt @megakościół.pl. Oferujemy również pomoc w kontaktach z polskimi urzędami, no i sprawami organizacyjnymi związanymi ze służbą w Polsce. Kolejne ogłoszenie, sklepik Idź Pod Prąd. Są już dostępne torby na zakupy i koszulki Pray for Ukraine. Tu może pokażę taką koszulkę z takim... Dobrze widać wzorcem, dobrze. Aktualizacja listu do prezydenta Zełenskiego, przypominamy o wsparciu chrześcijan z Polski, jest już dostępna w wersji rosyjskiej. Link znajdziecie na czacie w opisie filmu. Zachęcamy oczywiście, to co mówiliśmy, do obejrzenia naszego poniedziałkowego filmu Uratowane z Mariupola. On jest dostępny na naszym kanale.
Tu jeśli można, wyślijcie tym gazetom, które paszkwile na temat tej akcji pisały. Wyślijcie ich link do tego filmu tym dziennikarzom, którzy zhańbili się pisaniem o handlu dziećmi i różnymi takimi rzeczami, które ruska agentura tu tworzyła na potęgę. Wyślijcie linki, niech sobie zobaczą, jak było. No to jest film dokumentalny, niech ktoś zakwestionuje te fakty.
Dzisiaj o 18:00 już zapowiedziałeś rozmowa z pastorem Henrykiem Skrzypkowskim. Andrzej Duda usłyszał Ewangelię o darmowym zbawieniu tylko przez wiarę w Jezusa Chrystusa w Kościele Baptystów w Chełmie. Jaka była reakcja prezydenta? O tym dowiecie się dzisiaj o godzinie 18:00. Przypominamy też o wsparciu telewizji Idź Pod Prąd. Widzicie, że działamy także w sprawie Ukrainy już od dawna. Mam nadzieję, że widzicie, że to wsparcie nie idzie na marne, że rozwijamy się cały czas. Także prosimy was o wsparcie. idźpodprąd.pl/wsparcie. Jesteśmy także na Patronite. Przypominamy o tym challenge'u, żeby co miesiąc 1000 osób wsparło telewizję Idź Pod Prąd. Na dzisiaj mamy 525 osób. Jest 20 kwietnia. Zostało jeszcze trochę czasu, także prosimy o to, żeby ten finisz nie był emocjonujący, żeby się udało te gitary zebrać wcześniej.
Że tak powiem, emocji mamy na innych frontach dość, to przynajmniej z tej strony, ale no, wiem, do kogo mówię. Jesteście z nami już tyle lat i nie zawiedliście i jestem przekonany, że i w tym miesiącu nie zawiedziecie, szczególnie, że widzicie, że to, co robimy, to jest to, co jest najważniejsze w danej chwili.
Też przypominamy o tym procencie podatku dochodowego. Jedną można wesprzeć Fundację Twój Ruch. Trzeba podać numer KRS, to jest 40 456 259, podać nazwę Fundacja Twój Ruch i wtedy 1% podatku, waszego podatku dochodowego trafi do tej fundacji. Po programie Pomyśl Dziś pastora Chojeckiego, Orki Putina, a czas Apokalipsy, a także kartka z kalendarza Piotra Statkowicza, utworzenie Związku Odwetu, wydarzenia z 1940 roku. My się będziemy z Państwem żegnać. Ze mną był pastor Paweł Chojecki. Dziękuję.
Dziękuję Tobie i Państwu.
Dziękujemy Państwu za uwagę i do zobaczenia o 18:00.
Ludzie, którzy odrzucają Biblię, mieli nadzieję, że ludzkość się będzie stopniowo poprawiać, że odkrycia nauki, jakieś tam oddziaływanie społeczne, resocjalizacja i tak dalej, powoli będą eliminowały okrucieństwo, zbrodnie, przestępczość z życia społecznego. Ale to, co widzimy dzisiaj, co dzieje się na wschodzie, kiedy znowu orki Putina wyszły z nor i atakują miasta Ukrainy, to, czego dowiedzieliśmy się po zbrodniach w Buczy, w Irpieniu, o tym, co się dzieje w Mariupolu, pokazuje nam, że absolutnie ludzkość się nie poprawia. Można powiedzieć więcej, że się pogarsza, że armia Putina jest gorsza od armii Hitlera. Co więcej, Kolejna obserwacja, im mniej Boga Biblii w życiu społeczeństwa, tym ludzie, a przez to armie tych państw, są jeszcze gorsze w okrucieństwie. Nie będę tego wyliczał, bo to media głównego nurtu pokazują demoralizację całego społeczeństwa rosyjskiego. No i teraz wyobraźmy sobie świat bez chrześcijaństwa, bez Biblii, bez Boga. Wtedy ta armia, czyli armia czasu apokalipsy, będzie jeszcze gorsza od orków Putina. Wtedy to, co mówimy już tak symbolicznie, czas apokalipsy, a co mamy, na przykład zobaczcie, 6 rozdział Apokalipsy, tam ludzie zaczynają siebie nawzajem zabijać, czyli to wszystko, co do tej pory znaliśmy, że tam ludzie starają się przynajmniej na zewnątrz być dla siebie uprzejmi, że rząd stara się niby tam prawo i sprawiedliwość realizować. To wszystko w czasie apokalipsy, kiedy chrześcijanie zostaną zabrani z ziemi, zniknie. Armie będą najbardziej zbrodnicze, a ludzie będą się zabijać nawzajem.
Kwietnia 1940 roku komendant główny Związku Walki Zbrojnej generał Kazimierz Sosnkowski powołał Związek Odwetu. Wydzielony pion, którego zadaniem było prowadzenie bieżącej walki. Autorem koncepcji Związku Odwetu był pułkownik Stefan Rowecki Grot, komendant ZWZ na obszarze okupacji niemieckiej. Miał być strukturą szczególnie zakonspirowaną i posiadającą własną łączność, tak żeby wpadki członków Związku Odwetu nie zakłócały przygotowań do ogólnokrajowego powstania. Dowódcą został mianowany major Franciszek Niepokulczycki, pseudonim Teodor, a jego zastępcą major Jan Kiwerski, pseudonim Dyrektor. Jego pierwszym zadaniem było prowadzenie sabotażu w celu dezorganizacji gospodarki niemieckiej. Starano się dokonywać tego sabotażu w taki sposób, aby nie wywołać represji. Członkowie ZO uszkadzali lokomotywy i wagony kolejowe, wywoływali pożary pociągów, psuli maszyny i urządzenia w fabrykach pracujących na potrzeby niemieckich sił zbrojnych, powodując przestoje w produkcji. W czerwcu 1940 roku, gdy klęska Francji była już przesądzona, generał Sosnkowski polecił zaprzestać tych akcji. Od grudnia 1940 roku Związek Odwetu wznowił działania, nasilając się po wybuchu konfliktu niemiecko-sowieckiego. Akcje sabotażowo-dywersyjne zaczęto prowadzić nie tylko na terenie okupowanym, ale w samej Rzeszy. Prowadzono akcje zarażania Niemców różnymi chorobami, zwłaszcza tyfusem, czerwonką i nosacizną, a w Poznaniu powstała komórka zajmująca się truciem Niemców i kolaborantów kierowana przez Franciszka Witaszka. Najbardziej znane akcje Związku Odwetu to akcja Wieniec, wysadzenie transportów wojskowych na wszystkich liniach warszawskiego węzła kolejowego i zniszczenie gazociągu Huty Stali w Ostrowcu. Pod koniec 1942 roku ze Związku Odwetu i organizacji Wachlarz utworzono KEDYW.